Wyspaliście się dzisiaj, kochani? Tak? Popatrz w prawo, w lewo, uśmiechnij się. Sprawdź, czy naprawdę osoba po twojej prawicy i lewicy jest zadowolona. A jeżeli nie jest, to zapytaj, co mogę dla ciebie zrobić, żebyś poczuł się komfortowo. Kochani, myślę, że dzisiaj jest dobry dzień. Dobry dzień, abyśmy nastawili się już i oczekiwali tego, co nadchodzi. Zbliża się okres świąt. Myślę, że są to moje ulubione święta. Dlatego, że kojarzy się ze spędzaniem czasu z rodziną, z takim, może nie odpoczynkiem, bo nie oszukujmy się, kto w święta odpoczywa, zazwyczaj jest jeszcze więcej pracy, ale za to, kiedy spotkamy się już razem, usiądziemy przy tym wigilijnym stole, możemy tak naprawdę już porozmawiać i cieszyć się swoją obecnością. Więc chciałbym zacząć od takiej krótkiej opowieści wigilijnej. I nie będę mówił o tej Charlesa Dickensa, ale o takiej, która może zadziać się w twoim albo w moim domu. Pierwsza z nich mogłaby wyglądać w ten sposób. Rodzina, która zgromadza się już na przygotowania do świąt, zaczynają piec pyszne pierniczki. Mogę prosić o pierwszy obrazek? Pieczemy ciasta, wszystko jest tak fajnie. Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło wam się piec razem ciasto czy pierniczki, zrobić jakąś wojnę na mąkę, później wszystko jest brudne, ale oczywiście efekty są piękne, zachęcające. Później przygotowujemy aromatyczne potrawy, poproszę o drugie zdjęcie. I ten zapach rozchodzi się po całym domu, wszyscy są już tacy głodni, tak oczekują, ale wtedy pada to magiczne hasło, nie jedz, to na święta. Nie można tego ruszać, więc przez dwa dni chodzisz taki podekscytowany, ale też trochę zdenerwowany, że musisz jeszcze poczekać, jeszcze chwilę, ale to oczekiwanie sprawia, że to tylko będzie jeszcze trochę lepsze. Wszyscy w domu oczywiście sprzątamy, żeby każdy mógł się poczuć komfortowo. Nawet jeżeli przyjdzie jakiś niezaproszony gość, to chcemy, żeby poczuł się jak w prawdziwym, dobrym, polskim domu, że tu jest posprzątane, jest czyściutko, ładnie jest zastawione. Poproszę następne zdjęcie. Jest przygotowane. I wtedy zasiadamy do tego stołu, rozmawiamy, cieszymy się. Ale wiecie, nie zawsze tak się zdarza, że wszystko wypala zgodnie z planem. Więc alternatywny scenariusz tej historii jest taki, że kiedy piekliśmy te ciasta i pierniczki, niestety część z nich to wyszedł za kalec, albo niektóre rzeczy się nie udały. Dziecko przybiega, mówi, tatusiu, upiekłem pierniczka, który wygląda właśnie tak jak ty. I teraz nie wiesz, czy się śmiać, cieszyć się, płakać. Ale z racji, że to twoje dziecko, to się cieszysz gorzej, jak żona ci takiego upiecze. Później myślisz, może to nie Stary Testament, ale wychodzi czasami ofiara całopalna. Poproszę o następne zdjęcie. Więc niektóre rzeczy nam nie wyszły. Będzie trzeba z tych 12 potraw, nie wiem, czy to praktykujecie, postawić na stole mniejszą ilość. Kiedy sprzątaliśmy, jeżeli macie w domu pupila, nie wiem, czy u was też to tak wyglądało, poproszę o ostatnie zdjęcie, mu też udzieliła się radość przedświąteczna i niestety całe porządki poszły. No niestety. I znowu będzie trzeba sprzątać. I jaką atmosferę to wprowadza? Zaczynamy być nerwowi, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Zaczynamy biegać po domu, szukać winnych, mówić, ty to chyba się nigdy nie nauczysz gotować. Rzucamy w emocjach różne hasła. I później zamiast mieć przyjemną atmosferę przy stole, to jednak jemy bez jednego sztućca, którym jest nóż, tak? Żeby wszystko było dobrze. Ale w tym wszystkim nie możemy zapominać o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. Jaka jest kwintesencja świąt? Albo ogólnie relacji w rodzinie? Nawet jeżeli pewne rzeczy nie wyjdą, nawet jeżeli nie po drodze nam jest z niektórymi ludźmi, nawet jeżeli się nie zgadzamy ze wszystkim, to pamiętajmy, że to jest najlepszy czas, żeby te rzeczy drugoplanowe odstawić gdzieś na bok i skupić się na tym, żeby tą relację budować, a nie ją niszczyć. Czy to, czy zjemy troszkę mniej potraw, zaważy o tym, że możemy mieć naprawdę dobry czas na święta z naszą rodziną? Czy to, że niektóre rzeczy będą źle poustawiane, zaważy, że będziesz czuł się jakoś źle i niekomfortowo? Nie wiem, czy kiedyś byliście zaproszeni do kogoś w gości, przychodzicie i ta osoba od progu wam mówi, przepraszam, u mnie taki bałagan. Tak patrzysz i się zastanawiasz, gdzie ten bałagan jest. Ale czasami sami sobie właśnie komplikujemy. Ostatnio Mateusz opowiadał mi historię, że był na wigilii takiej młodzieżowej w innym mieście i pewien człowiek wyszedł tam, prowadził całe to wydarzenie i mówił, wiecie, przepraszam was, bo to miało wyjść tak i tego nie zrobiliśmy, tego nie zdążyliśmy. Wszystko na super poziomie, wszystko super przygotowane, a on wyszedł i zaczął się tłumaczyć. Gdyby tego nie zrobił, to prawdopodobnie człowiek, który przychodzi, myśli, wow, jaka super wigilia, a teraz myśli, ty, no faktycznie. Tego nie ma, no jak tak można, po co ja tu w ogóle przychodziłem? Więc nie róbmy takich rzeczy. Skupmy się na tym, co jest tak naprawdę ważne. Chciałbym przeczytać teraz fragment, który mówi właśnie o tym, żebyśmy skupili się na tym, co jest najważniejsze. Ten fragment jest w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale i przeczytamy sobie 12 pierwszych wersetów. Jeżeli będę robił jakieś przerwy, to wybaczcie, strasznie się rozchorowałem na te święta. Mama mówi, że mi się upiekło, bo nie może mnie zaangażować we wszystkie obowiązki, ale to też nie jest dla mnie przyjemne, więc jak będziecie chcieli, możecie się pomodlić o moje zdrowie później. Ten fragment mówi tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczyńmy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście nie stali się ociążałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Pierwsza główna myśl tego tekstu, a są takie trzy myśli. Pierwszą taką myślą jest to, żeby rzeczy ważne były ponad rzeczami mało ważnymi lub nieistotnymi. Rzeczy ważne niech będą ponad rzeczami mało ważnymi. Jak wiele możemy razem zdziałać w momencie, kiedy odrzucimy rzeczy, które są tak naprawdę mało ważne, ale często stają na drodze pomiędzy naszym współistnieniem, naszym współdziałaniem. Kiedy mamy interakcję z drugim człowiekiem, od razu mamy pewne poglądy, może nie ze wszystkim się zgadzamy już na początku. Są rzeczy, które mogą nas łączyć, ale są też rzeczy, które mogą nas dzielić. Chciałbym przywołać przykład Jezusa, który spotkał się z Samarytanką przy studni Jakuba. Pamiętacie, jak ta historia się potoczyła? On tam usiadł i poprosił ją o to, żeby ta kobieta dała mu pić. Żydzi z Samarytanami nie do końca mieli dobre relacje, więc od razu było to dziwne. Ona chciała rozmawiać na tematy teologiczne, o różnicach, chciała mu wbić jakąś szpilkę, ale Jezus spokojnie odpowiadał jej i zwrócił uwagę na to, z czym ona tak naprawdę miała problem. On nie rozdrabniał się na to, że ty jesteś w tym nie tak do końca dobra, że ty jeszcze nie masz tego dobrego poglądu, nie masz tego i tego zrozumienia. Mógłby jej teraz zrobić wykłady, tak jak w synagodze, mógłby jej wypunktować wszystkie jej niedoskonałości, ale on tego nie zrobił. On powiedział, z czym ona ma problem i czego ona potrzebuje, że potrzebuje wody życia. I przez to ją to tak bardzo dotknęło, że kiedy wróciła do miasta, opowiedziała wszystkim o Jezusie i całe miasto wyszło, i całe miasto się nawróciło. Cudowna historia, prawda? Wiecie, o czym nie czytam w tym fragmencie? O tym, że Jezus chodził i przybijał na tablicach ogłoszeń jakieś traktaty z obraźliwymi rzeczami. Wy, Samarytanie, to nie na tej górze Boga czcicie. Wy to macie jeszcze to i to za uszami. Wy robicie to i to źle i ja wiem lepiej, ja jestem Synem Bożym, ja wam pokażę. Jaki to jest błąd? To jest atak na wartości i przekonania drugiej osoby. I tu jest kolejna ważna rzecz. Jeżeli chcesz zbudować z kimś relację, to nie możesz zaczynać od ataku na jego wartości. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzasz, szukaj rzeczy, które mogą być tym mostem łączącym was, budując tą relację, a nie zaczynając od tego, słuchaj, fajnie, ale jesteś taki, taki i taki. Jezus tak nie robił. Niektórzy, szczególnie przy różnych okazjach, wrzucają na przykład na internet różne obrazki. Nie zgadzam się z tym, bo to i to. I często przybiera to taki charakter ataku. Słuchajcie, ja wiem lepiej i ja wam powiem, w czym wy się mylicie i co wy robicie. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek się z tego tytułu nawrócił. Nie lepiej jest budować relacje i przez swoją postawę pokazać innym tak, jak my żyjemy, żeby oni zapragnęli naszego stylu życia? A dopiero później powiedzieć, słuchaj, to i to robię tak, dlatego że. Żeby ci ludzie się zastanowili, dlaczego ty masz błogosławieństwo, dlaczego masz powodzenie i wtedy możesz mu o tym opowiedzieć. Ja nie mówię, żebyśmy odrzucali nasze wartości, żebyśmy nagle przestali mówić o rzeczach istotnych i trudnych, ale żebyśmy skupili się na tym, co buduje, a nie na tym, co dzieli. Szczególnie w tym okresie. Pewnie już spotkaliście się z taką myślą, że dzieci nie słuchają rodziców, ale dzieci rodziców naśladują. Możesz mu mówić, słuchaj, powinieneś czytać książki, powinieneś mniej grać na komputerze, ale jeżeli widzą, że rodzic siedzi ciągle przed telewizorem, książek w ogóle nie rusza i robi wszystko inne, to dziecko nie zacznie tego robić, ponieważ widzi, że tutaj jest pewna niespójność, że rodzic oczekuje tego, a sam robi inaczej. Dzieci patrzą na przykład swoich rodziców i później stają się ich małymi kopiami. Widzicie, czasami nawet jeżeli z twarzy dziecko nie jest podobne, to po zachowaniu można skojarzyć mniej więcej, jeżeli znamy rodzica, czyje to jest dziecko. Mieliście kiedyś taką sytuację? Dzieci to są nasze małe kopie. Więc jeżeli chcesz, aby ktoś słuchał tego, co masz do powiedzenia, to pamiętaj, żeby za tym, co mówisz, szły jeszcze czyny. Żeby ten człowiek nie wypomniał ci tego, słuchaj, nie jesteś autentyczny, nie jesteś hipokrytą. Zachowuj się dobrze, a ludzie będą patrzyli na ciebie i mogą powiedzieć faktycznie, on jak powie, to powie, a nie tylko mówi. To był skrót myślowy, nie wiem, czy to dobrze to powiedziałem. Niektórzy mówią tak, jak mówię, że pożyczę, to mówię, że pożyczę, a niektórzy jak mówią, że pożyczą, to pożyczą. Tak, żeby nie było później skrótów myślowych. Druga część. Nasze poznanie i to, jakie przynosi efekty. Nasze poznanie i to, jakie przynosi efekty. Spotkałem wielu ludzi, którzy wychodzili z założenia, ja ci powiem, bo ja wiem. I nieważne, jaką ja wiedzę miałem, nieważne, jakie miałem doświadczenie, zawsze czułem się ten mniejszy. Bo dana osoba musiała mi powiedzieć, słuchaj, ja ci powiem, jak ten fragment interpretować, ja ci powiem, jak ty powinieneś żyć, gdzie ty błędy popełniłeś. Myślę, że wszyscy czytamy tą samą Biblię, prawda? A jednak interpretacje często się różnią. Różne fragmenty interpretujemy w różny sposób. Dlaczego tak jest? Przecież czytamy tą samą Biblię. Dlatego, że nasze zrozumienie i poznanie na dany czas jest inne. I później Duch Święty, czy za przykładem i pomocą innych osób, czy też bezpośrednio, może nam wyjaśnić. Słuchaj, to i to rozumiesz jeszcze nie tak. Słuchaj, w tym jest troszkę inaczej niż ci się wydaje. Ale niektórzy chcą od razu powiedzieć, słuchaj, jest źle, źle rozumiesz. Byliście kiedyś świadkami takiej debaty teologicznej przy stole wigilijnym czy przy spotkaniu rodzinnym? I później wszyscy się wyściskaliśmy, tak? Ale dobrze, super cię było widzieć. Halleluja, że przez następny rok nie będę musiał oglądać twojej twarzy, tak? Niektórzy się cieszą, jak goście przychodzą, a niektórzy jak goście wychodzą. Ale to, co się dzieje po środku, zależy też od nas. Niedawno pastor Jan miał takie kazanie, w którym poruszył teorię trzech sit Sokratesa. Zanim coś powiesz, to przesiej to przez trzy sita. Po pierwsze, czy to, co mówisz, jest na pewno prawdą? Czy sprawdziłeś autentyczność tego, co mówisz, czy tylko gdzieś zasłyszałeś? Drugie to jest, czy to, co mówisz, jest dobre? Czy ma jakiś głębszy sens? Czy to mnie zbuduje w jakiś sposób? I trzecie sito, czy to, co mówisz, jest pożyteczne? Nawet jeżeli to jest negatywne, nawet jeżeli nie do końca wierzysz, czy to jest prawda, czy nie, to czy to przyniesie mi jakiś zysk? Czy to tylko zaśmieci mój umysł, tak? Jeżeli przesiejemy to, co mówimy, przez te trzy sita, ograniczymy możliwość, że nasza konwersacja pójdzie w złym kierunku. Więc zachęcam, abyśmy z niego korzystali. Kiedy chcemy budować relacje, często musimy rozmawiać na tematy, które tak naprawdę nas nie do końca interesują. Nie wiem, czy rozmawialiście z jakimś człowiekiem, który nie do końca był zainteresowany rozmową z nami. Myślę, że każdy miał taką sytuację. Rozmawiasz z kimś, ktoś zamiast patrzyć ci w oczy, to patrzy gdzieś tam, kto przechodzi za plecami, patrzy na zegarek, patrzy na drzwi. I wtedy czujesz, że ta rozmowa nie do końca jest dwustronna, tak? Najczęściej jest jednostronna. I ciężko jest zbudować z czegoś takiego relację. Więc kiedy rozmawiasz z drugą osobą i znasz ją chociaż w minimalnym stopniu, to postaraj się rozmawiać o tym, co również interesuje drugiego człowieka. Nawet jeżeli nie interesują cię gry komputerowe, to zapytaj swojego wnuczka, słuchaj, a w co ty tam w ogóle grasz na tym komputerze? Po co ci to jest, w sensie, co z tego masz, albo co robisz z kolegami, w jaki sposób to dla ciebie dobrze działa? Nawet jeżeli nie interesuje cię wyszywanie na szydełku, to zapytaj swoją babcię, jak ty to robisz, że ten szalik jest taki ładny, że nie myli ci się wzorek, tak? Albo zapytaj mamy, mama, jak ty to robisz, że za każdym razem na święta te pierogi są takie dobre i ci się nie rozklejają. Nieważne, czy ty skopiujesz w przyszłości, czy sam będziesz lepił takie same pierogi, ale twojej mamie zrobi się miło, bo doceniłeś ją i zaczynasz rozmawiać na ten temat, w którym ona ma pewne doświadczenie. Ja niejednokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy są zupełnie z innej bajki. I wiele osób ich odrzuciło, dlatego że od razu się czuło, no nie, no to jest jakiś człowiek z marginesu. Nie, no ten człowiek to ma tak odjechane zainteresowania, że ja nie mam pojęcia w ogóle, o czym z nim rozmawiać. Na jednych ze studiów, które skończyłem, uczyli mnie tego, żeby po prostu słuchać. I kiedy wsłuchujesz się w drugiego człowieka i zaczynasz podążać za nim, to nawet jeżeli nie masz pojęcia o tym, o czym on mówi, możecie dalej poprowadzić ciekawą rozmowę. Skupić się na tym, co mówi druga osoba. Skupić się na drugim człowieku. Jeżeli będziemy mieli umiejętność rozmawiania z każdym, niezależnie od okoliczności, możemy zbudować relacje dużo łatwiej. A jeżeli mamy głosić Ewangelię i pokazywać na Chrystusa, to jeżeli już na początku będziemy stawiali ściany, to chcę wam powiedzieć, że to się nie uda. A na kim nam tak naprawdę najbardziej zależy? Czy wszyscy w waszej rodzinie są nawróceni? Czy wszyscy żyją blisko Boga? Nie mówię tu o chodzeniu do kościoła, mówię tu o stylu życia. Czy nie chcielibyśmy, aby wszyscy, kiedy się razem spotkamy, abyśmy mogli się w gorliwości razem pomodlić, abyśmy mogli się wspierać, mówić sobie dobre rzeczy, abyśmy mogli dzielić się tym, co Bóg położył nam na serce, bez obawy, że ktoś zaraz nam powie, słuchaj, co ty w ogóle do mnie rozmawiasz? Co ty do mnie mówisz? Chcielibyśmy coś takiego? Więc budujmy tą relację. Otwierajmy te drzwi, nie wyważając je na siłę, nie tłukąc kogoś tak przysłowiowo Biblią po głowie, ale przez miłość, przez dobre relacje, właśnie przez to, że jesteśmy usłużni. I trzecia myśl, że Bóg ma dla nas dobry plan, dla każdego z nas. Niejednokrotnie możemy powiedzieć, Boże, Ty już miałeś tyle okazji, żeby ze mnie zrezygnować. Boże, już tyle błędów popełniłem, że ja się dalej dziwię, że Ty mnie chcesz. Ale mimo wszystko On zdecydował się przyjść do Twojego życia. Mimo wszystko, za każdym razem, jak upadniesz, On zdecydował się, że Cię podniesie. Że przyjdzie i będzie Ci mówił, słuchaj, jest jeszcze nadzieja. Może jesteś w trudnym miejscu, ale ja mam dla Ciebie wizję lepszego miejsca. Jeżeli za mną pójdziesz, jeżeli złapiesz wyciągniętą rękę, którą do Ciebie wyciągnąłem, to możesz wstać ze swoich kolan i możesz pójść do przodu. I wiecie, niektórzy potrzebują tylko jednego tekstu i oni od razu wstają i idą, a niektórzy potrzebują czasu, miesięcy, lat. I czasami już zaczynamy wątpić, czy ten człowiek w ogóle kiedykolwiek się zmieni. ale czasami warto jest poczekać. Przez cierpliwość i wytrwałość ludzie dziedziczą obietnice. Nie przez narzekanie, ale przez dziękczynienie. Jeżeli będziemy wytrwali, jeżeli będziemy wiedzieli, co jest tak naprawdę w tym wszystkim ważne, że skoro Bóg z nas nie zrezygnował, to może my też nie powinniśmy zrezygnować. Nie, że tak powiem, będąc Lizusami i mówiąc, że wszystko jest okej, ale żebyśmy cały czas potrafili pokazać, jesteś dla mnie cenny. Może się nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale Ty jesteś dla mnie cenny, jesteś cenny dla Boga. Jezus Chrystus przyszedł na świat i teraz będziemy świętowali w umowną datę Jego urodzin, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę przyszedł. Będziemy świętowali to, że On przyszedł nie tylko po to, żeby być. On przyszedł, żeby zmienić rzeczywistość. I mimo, że ludzie nie spodziewali się Mesjasza, który będzie mówił do nich o duchowych rzeczach, o duchowych przełomach, o duchowym królestwie, oni spodziewali się, że przyjdzie Wybawiciel, który uwolni ich spod jarzma okupanta, polityczny Wybawiciel, to jednak otrzymali więcej niż tak naprawdę chcieli. Tylko nie każdy to docenił. Więc jeżeli będziemy spotykać się razem, to pamiętajmy o tym, po co Jezus przyszedł. I żebyśmy mogli stworzyć tą samą atmosferę, żebyśmy mogli rozłożyć akcenty w ten sam sposób. Bo On przyszedł nie tylko po to, żeby żyć. On nie mówił tylko świadectwa, On był świadectwem. On wskazywał na swojego Ojca. I On przyszedł po to, aby też umrzeć i wzmartwychwstać. On przyszedł po to, abyś Ty mógł żyć. I nieważne, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. I nieważne, czy jesteś blisko Boga, czy daleko, chcę Ci powiedzieć, że On dzisiaj wyciąga do Ciebie rękę. I mówi, jest dla Ciebie więcej. Twoje serce dalej może zostać przemieniane. Ty możesz zobaczyć, jak Twoja rodzina się jednoczy. Możesz zobaczyć, jak otwieram przed Tobą nowe horyzonty. Zawsze jest coś więcej. Pytanie, czy usiadłeś już i powiedziałeś, nie no, tyle to mi już wystarczy. A Bóg mówi, jest więcej. Twoje życie może się zmienić. I może Ty nie potrafiłeś tego zrobić przez długi czas. Może chciałbyś, żeby życie członków Twojej rodziny się zmieniło i nie widzisz tych efektów przez długi czas. Ale Bóg chce powiedzieć, widzisz, we mnie wszystko jest możliwe. Przeczytajmy sobie fragment z listu do Rzymian z 12 rozdziału 16-18. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I myślę, że to jest tekst przewodni na te święta. Jeżeli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Nie stawiajmy się w pozycji tego wyniosłego, tego, który wie, tego, który narzuca pewne warunki, ale tego, który jest sługą, którego serce jest otwarte, który chce służyć, który chce wskazywać sobą na Boga. A jaki był Jezus, kiedy chodził po tej ziemi? Czy chodził zadzierając nosa i mówiąc, słuchajcie, ja nie tylko wiem, ja mam to potwierdzone cudami. Dlaczego wy się nie chcecie nawrócić? Przecież patrzcie, co ja robię, gdzie wy jesteście? Wy jesteście w lesie. Czasami tak mówił do Sadyceuszy, tak? Do faryzeuszy, ale oni mieli inne poznanie. Ale kiedy przychodził do człowieka, który był w dole, on jeszcze bardziej go nie dołamywał. Jest napisane, że trzciny nadłamanej nie dołamie. On przyszedł nie po to, żeby wytracać, bo po to przyszedł ktoś inny, a on przyszedł po to, żeby podnosić i dawać nadzieję. Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale 11-13 czytamy, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Pytanie, czy zacząłeś już szukać? Czy stwierdziłeś, że już wiesz na tyle dużo, że nie musisz szukać Jego woli, Jego zdania, tylko że Ty już wiesz najlepiej? Myślę, że nie powinniśmy przestawać Go szukać do końca naszego życia. Może jesteś już wierzący i nie wiem ile lat, ale mogłeś przestać Go szukać. Mogłeś bazować na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu i zapomnieć o tym tak naprawdę, żeby zawołać, Boże, gdzie ja jestem i gdzie Ty jesteś w moim życiu? Czy ta droga, na której jestem, pokrywa się z tą, którą Ty zaplanowałeś dla mnie? Gdzie jesteś? Chciałbym, żebyśmy zadali sobie to pytanie. Czy Bóg tak naprawdę jest obecny w tym miejscu, w którym jesteś? Czy jesteś w miejscu Jego woli? Bo On zaplanował dla ciebie dobre rzeczy. Czasami możemy się nie zgadzać z tym, że daje nam pewne wymagania, zadania, różne rzeczy. Ale On zostawił nam pewne polecenia po to, żebyśmy nie musieli doświadczać różnych problemów i trudności. Te rzeczy są napisane po to, na przykład przykazania, żebyśmy sami sobie nie zrobili krzywdy. Żebyśmy mogli uniknąć pewnych problemów. I może nie rozumiemy wszystkiego, ale koniec końców owoce są najważniejsze. Za chwilę będą usługiwały nam dzieci. Jest napisane też, że jeżeli nie nawrócimy się i nie staniemy się jak dzieci, to nie wejdziemy do nieba. Chcecie być w niebie? I nie mówię, żebyśmy teraz wszyscy zaczęli biegać w kółko i mówili: uuu, święta! Bo to może nie jest charakter każdego. Ale żebyśmy przez tą pewność, tak jak niektóre dzieci wierzą w Mikołaja, tak? Że na pewno istnieje, na pewno. Może nie będę mówił o Mikołaju, bo pewne dzieci siedzą na sali. Ale przez tą pewność, że będziemy w niebie, że będziemy razem z Nim, możemy odziedziczyć obietnicę. Musimy uwierzyć właśnie tak mocno, że kiedy modlimy się o cokolwiek, to oczekujemy, że to naprawdę się stanie. Że skoro mamy te obietnice, to one nie są tylko po to, żeby robić nam czczą pustą nadzieję, ale po to, żebyśmy po nie sięgali i żebyśmy widzieli, jak one się realizują. Teraz chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli, przez czyje ręce, przez czyje usta, przez czyje życie te obietnice mogą się zrealizować w Twoim życiu albo w życiu ludzi w Twoim otoczeniu. Macie jakiś pomysł? A może przez moje? A może przez Twoje? Chyba, że chcecie, żeby Jezus powtórnie przyszedł dzisiaj i sam zwiastował swoim przykładem w Waszej rodzinie, w Waszym życiu. Po to przyszedł do naszego życia, żeby zostało przemienione i żeby przez to przemienienie inni mogli doświadczać wolności, uzdrowienia, przebaczenia, ale to wszystko zaczyna się od nas. Więc chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Ja nie lubię tylko teorii. Teoria wypada nam z głowy. Pewnie za 2 tygodnie nie będziecie pamiętali, co było na dzisiejszym kazaniu. Będziecie: a, było świąteczne kazanie, jakiś śmieszny piernik był, to pamiętam, ale co innego, to różnie może być. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli praktykować to. Więc czy możemy powstać? Jeżeli w swoim sercu wiesz, że masz problem jeszcze z pewnymi relacjami, że masz w sercu jakieś nieprzebaczenie, zwątpienie, albo ktoś cię zranił, albo sam do końca nie wiesz, jak to jest, jesteś trochę pogubiony, zakręcony. Z jednej strony wiesz, jakie to są święta, ale też nie do końca wiesz, po co. To jest dobry czas, żeby z Bogiem porozmawiać. Ja nie chcę narzucić wam jakiegoś schematu modlitwy. Chcę, żebyśmy po prostu otworzyli nasze serca i żeby te rzeczy wypłynęły z naszych serc. Jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś się o ciebie pomodlił, to możesz wyjść na środek albo może osoba, która stoi obok ciebie, pomodlić się właśnie o te rzeczy, z którymi masz problem. Jeżeli jeszcze nigdy nie poznałeś Boga, jeżeli nigdy tak naprawdę nie oddałeś Mu swojego życia i nie stwierdziłeś, że sam sobie już nie dasz rady i potrzebujesz kogoś, kto może odmienić twoje życie, to dzisiaj też jest dobry czas na to. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, możemy się razem z tobą pomodlić. Chciałbym, żeby ta modlitwa była szczera. Nie tylko kolejna, gdzieś tam modlimy się już tyle w naszym życiu, że zaczynamy trochę podchodzić do modlitwy jako do takiej rzeczy, jako stały punkt programu, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze serca i zawołali do Boga. Bo tylko w ten sposób On może mieć do naszych serc prawo, jeżeli my Mu je damy. Panie, Ty widzisz moje serce i Ty widzisz serce każdej osoby na tym miejscu. I Ty, Panie, widziałeś te wszystkie przejścia i napięcia, przez jakie przechodziliśmy. Ty znasz nasze wzloty i upadki, Ojcze. Ja dzisiaj chcę Ci te wszystkie rzeczy oddać. Bo ja, Panie, nie chcę żyć ze ścianą zbudowaną pomiędzy mną a Tobą albo pomiędzy mną a innymi ludźmi. Dlatego proszę Cię, przebacz mi każdy grzech. Panie, wszystko to, co zrobiłem źle. I pokaż mi, jak mam żyć inaczej. Pomóż mi, Panie, bo sam nie daję rady sobie zmienić mojego życia. Panie, potrzebuję Ciebie. Sam nie mam wystarczająco siły, sam nie mam takiej mocy, ale Ty ją masz. I proszę Cię, żebyś przyszedł i dotknął mnie na tym miejscu. Abyś dotknął każdej osoby, która potrzebuje, która woła do Ciebie z głębi swojego serca, która jest może nawet w trudnym miejscu i myśli, że to jest niemożliwe. Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak proszę Cię, żebyś dał nam odwagę i mądrość, jak budować relacje, aby członkowie naszych rodzin, aby nasi przyjaciele, aby nasze otoczenie widziało w nas świadectwo, Panie. A jeżeli jeszcze tak nie jest, to proszę Cię, abyś uczył nas, jak postępować właśnie w taki sposób. Jeżeli jeszcze gdzieś jest jakieś nieprzebaczenie, niezrozumienie, Panie, to proszę Cię o to, abyś Ty przebaczył, abyś Ty pomógł nam przebaczyć. Panie, aby to nie było tylko to, co wypowiadamy ustami, ale żeby faktycznie w głębi naszych serc zapanował pokój. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś na ten świat i przyszedłeś ze względu na mnie, ze względu na innych. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoja miłość i łaska nie ma końca. I dziękuję Ci za to, że ten Kościół może doświadczać Twojej realnej obecności. Panie, proszę Cię, abyś napełnił Duchem Świętym każdą osobę. Abyśmy wyszli stąd napełnieni Twoim Duchem, Twoją siłą. Abyśmy tego Ducha mogli zanieść tam, gdzie będziemy. Aby, Panie, każdy wieczór, każdy dzień był napełniony Twoją obecnością i Twoją mocą. Że te słowa, które będziemy wypowiadać, aby one nie były tylko słowami, ale aby one wypływały z Twojego natchnienia. Bo tylko takie słowa mogą zmienić rzeczywistość. Jeżeli ktoś z naszych rodzin będzie chory, będzie w potrzebie, daj nam odwagę, jak mamy się pomodlić o tą osobę. Abyśmy potrafili przyznać się do tego, w co wierzymy. Abyśmy też nie robili tego w sposób niemądry, aby kogoś zgorszyć i zniechęcić. Ale abyśmy wiedzieli, jak rozpalić chęć, zapał i ducha w innych osobach. Panie, dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za każdego gościa, który jest dzisiaj na tym miejscu. Dziękuję Ci za każde serce, które jest oddane Tobie. Bądź uwielbiony. Chcemy oddać Tobie chwałę, bo jesteś godzien, bo jesteś dobry. I mimo, że jest jeszcze wiele rzeczy, które chcielibyśmy zmienić, może których jeszcze nie mamy, a pragniemy mieć, to my i tak chcemy dziękować Ci za wszystko, co mamy. Za dobre rzeczy i za te trudne rzeczy, ale niech to dziękczynienie wypływa z naszych serc, bo jesteś godzien i to dzięki Tobie mamy to wszystko, co mamy. I nawet jeżeli nie spodobają nam się prezenty, to pobłogosławimy tych, którzy je dali. Amen.